Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszego września na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Kim był ten Japończyk Anjiro, o którym słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu? Historię tej niezwykłej postaci związanej ze świętym Franciszkiem Ksawerym przybliży ksiądz Adam Wolanin. O istniejącym epitafium Wojciecha Spławskiego oraz o nieistniejących epitafiach Andrzeja Jazłowieckiego i Jana Falibowskiego w rzymskim kościele San Agostino opowie Adam Brosz. A program rozpoczynamy od papieskiej wizyty, jaką złożył dzisiaj w abruzyjskim sanktuarium Anopello, gdzie przechowywana jest chusta z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Co jest skarbem tamtejszego sanktuarium? O tym będziemy rozmawiać z ojcem Henrysiem Pfeifferem, jezuitą, profesorem historii sztuki chrześcijańskiej na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Benedykt XVI odwiedził przed południem abruzyjskie sanktuarium w Manopello, gdzie przechowywana jest niezwykła relikwia – chusta z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Tradycyjnie uważana była ona za chustę świętej Weroniki. Najnowsze badania wykazują niezwykłe podobieństwo widniejącej tam twarzy Zbawiciela z odbiciem z całunu turyńskiego, z tym, że chusta z Manopello ukazuje oblicze żywego człowieka. Do górskiego sanktuarium Ojciec Święty przybył z Castel Gandolfo śmigłowcem. Na miejscu powitali go przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i kościelnych, w tym ordynariusz archidiecezji Chieti Vasto, arcybiskup Bruno Forte. Po modlitwie w sanktuarium Benedykt XVI przemówił do zebranych tam wiernych, głównie duchownych. Papieskie rozważanie było poświęcone biblijnemu poszukiwaniu oblicza Boga, które znalazło swój szczyt w rozpoznaniu przez apostołów Bożego Mesjasza w Jezusie. Aby zobaczyć Boga, mówił papież, należy poznać Chrystusa i pozwolić się kształtować przez Jego Ducha, który prowadzi wierzących do całej prawdy. Do tego zaś potrzebne są, jak powiada psalmista, ręce nieskalane i czyste serce, czyli wolność od kłamstwa i egoizmu oraz wewnętrzna otwartość na przyjęcie swoistego znamienia Bożej obecności, jaką symbolizuje Jego oblicze.
Drodzy kapłani, jeśli jest w was pasterza Chrystusowej trzody odciśnięta świętość Jego oblicza, to nie obawiajcie się. Także wierni powierzeni waszej trosce zostaną nią zarażeni i przemienieni. A wy, seminarzyści, którzy przygotowujecie się do wzięcia odpowiedzialności za lud chrześcijański, nie dajcie się pociągnąć niczemu innemu, jak tylko pragnieniem służenia Kościołowi. To samo chcę powiedzieć wam, zakonnicy i zakonnice, aby wszelka wasza działalność była widocznym odbiciem Bożej dobroci i miłosierdzia.
Benedykt XVI nawiązał także do obchodzonego dzisiaj we Włoszech Krajowego Dnia Ochrony Stworzenia. Modlił się o większą świadomość odpowiedzialności, jaka w tej dziedzinie spoczywa także na wierzących.
Co można zobaczyć w Manopello, co jest skarbem tamtejszego sanktuarium? Zapytaliśmy o to ojca Henrysa Pfeiffera, profesora historii sztuki chrześcijańskiej z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, autora książki poświęconej świętemu obliczu.
Si vede un grande ostensorio.
Widać tam dużą monstrancję z delikatną chustą, na której to chuście można zauważyć bardzo wyraźny obraz, odpowiadający wszystkim klasycznym obrazom Chrystusa. Tyle, że w tym przypadku w żaden sposób nie da się określić techniki, jaką wizerunek został wykonany. Gdy patrzymy na jakiś obraz Chrystusa, od razu dostrzegamy, czy jest to ikona napisana, czy też chodzi o jakąś technikę tkacką. Tym razem jednak nie da się zauważyć żadnej techniki. Obraz jest całkowicie przeźroczysty, także można przez niego czytać książkę czy gazetę nawet z odległości metra. Obraz pojawia się tylko dzięki pewnemu oświetleniu od tyłu, które nie może być jednak zbyt silne. Gdy włączy się światło z drugiej strony, niemal całkowicie zanika.
Jak umieszczona jest ta monstrancja? Czy chusty można dotknąć?
questa possibilità di toccare il velo direttamente.
Nie ma możliwości dotknięcia chusty. Ojcowie kapucyni umieścili ją w ramce o podwójnym szkle, a stało się to jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku. Odtąd nie była ona nigdy otwierana. A mówi się nawet, że kiedy wcześniej ramkę raz otwarto, obraz całkiem zniknął. Dopiero po umieszczeniu chusty na miejscu można go było powtórnie zobaczyć.
Czy szyby, które tam są, mają po 300 lat? Czy były wymieniane?
Wyraźnie widać, że zarówno orzechowa ramka, jak i szyby, które nie są umieszczone całkiem równolegle do siebie, muszą być ze starego szkła, przynajmniej z XVII wieku.
Od kiedy ten obraz znajduje się w Manopello i dlaczego właśnie tam?
Trzeba wiedzieć, że Manopello jest jednym z najbardziej zapadłych miasteczek Abruzji. Gdy pojawił się tam obraz, sanktuarium było nowe, dopiero co zbudowane dla braci kapucynów. Leżało w środku gęstego lasu. Jednak dokładnie nie wiemy, kiedy oblicze tam się pojawiło. Kapucyni napisali relację historyczną, ale odnosi się wrażenie, że bardziej zrobili to, aby zmylić trop, niż żeby powiedzieć prawdę. Twierdzą oni, że już w 1506 roku obraz tam był. Jednak przyjęcie tej daty jest z wielu racji praktycznie niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, że rzeczą tak cenną jak ta z Manopello mogła być tylko rzymska chusta Weroniki. A ta, jak się wydaje, znikła, o czym wiele się mówiło, podczas złupienia Rzymu w 1527 roku. Zrabował ją zapewne jeden z możnowładców. Nie wiedział, jak się jej pozbyć, więc schował na dłuższy czas. Gdy papież Urban VIII, być może zbyt drastycznie, zarządził, aby oddane zostały wszystkie kopie owej Weroniki, z pewnością po to, by je zniszczyć, co, jak się szacuje, miało miejsce między 1630 a 1638 rokiem, wówczas trzeba było coś zrobić, by obraz ocalić. Mógł więc być podarowany kapucynom i w ten sposób powstała legenda tłumacząca, że nie jest to chusta Weroniki ani jej kopia, więc nie trzeba jej oddawać papieżowi. Ten fakt jednak ogłoszono dopiero po śmierci tego papieża w 1646 roku.
Czy święte oblicze z Manopello jest swoistą fotografią Jezusa?
Można by je tak prawie określić, nawet więcej niż fotografią. Właściwie autoekspresją Chrystusa.
Chrystusa umarłego? Mówi się, że owa Weronika jest chustą nałożoną na twarz w grobie.
Nie, nie jest to oblicze Chrystusa umarłego. Patrzy na nas, widzimy, że usta są otwarte, żywe, tak jakby oddychał, jakby oglądał Ojca. To również ma bardzo ważne znaczenie. Jeśli intuicyjnie rozumiemy, że jest to największy dar, jaki Chrystus zostawił ludzkości poza Eucharystią, a ludzkość nie jest go zdolna dostrzec, gdyż nie ma czystego wzroku, to w takiej chwili możemy powiedzieć tylko jedno. Patrz, kontempluj, patrz poprzez tę chustę, a poczujesz, czy jest prawdziwie boska, czy nie.
Tu sentirai se è veramente divino o no.
Jaka jest relacja tego świętego oblicza do całunu turyńskiego? Czy obrazy bardzo się różnią, czy też są podobne?
Quando e questo ha fatto la sua Blandina Pascalis.
To właśnie studiowała siostra Blandina Pascalis. To dzięki niej poznałem Manopello. Jeśli nałożymy na siebie fotografię obydwu obrazów w skali 1:1, a to każdy może zrobić i musi zrobić, jeśli chce stwierdzić, czy są podobne, czy nie, to zauważa się, że idealnie się pokrywają. Powstaje przez to jeden obraz, który równocześnie jest potrójny. Obraz całunu można określić obrazem ojca. Ten z Manopello obrazem syna. Wreszcie wspólny obraz otrzymany przez nałożenie obu obrazem Ducha Świętego. Dokładnie tak jak w teologii trynitarnej.
Mówił ojciec Heinrich Pfeiffer, profesor historii sztuki chrześcijańskiej z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście przedstawia Adam Brosz.
epitafium Wojciecha Spławskiego i nieistniejące Andrzeja Jazłowieckiego i Jana Falibowskiego w kościele San Agostino. Pierwszy kościół augustyński w tym miejscu pod wezwaniem świętego Tryfona in Posterula wzniesiono pod koniec X wieku. Dopiero pod koniec XV wieku zaczęto budować na murach poprzedniego obecny kościół. W XVI wieku przy działającym tutaj bractwie świętego Tryfona gromadzili się Polacy. W czasie ostatniego odnawiania wnętrza kościoła w połowie XIX wieku usunięto liczne tablice i epitafia, w tym również i polskie. W latach 1919-1938 kościół był tytułem kardynalskim Aleksandra Kakowskiego. Epitafium Wojciecha Spławskiego umieszczone jest w prawej nawie bocznej na pilastrze. Ufundowane po śmierci Spławskiego w 1596 roku przez Andrzeja Przyjemskiego, z którym zmarły odbywał podróż do Rzymu. Wojciech Spławski urodził się w 1575 roku. Zmarł, jak widać, bardzo młodo, być może jak wielu na malarię. W tym kościele było także epitafium Andrzeja Jazłowieckiego. Nieistniejące wskutek remontu wnętrza przedstawiało po piersie zmarłego. Andrzej Jazłowiecki urodził się na Podolu w 1558 roku. Zmarł w 23 roku życia na malarię w Rzymie. W tym kościele było również epitafium i płyta Jana Falibowskiego albo Chwalibowskiego. Istniał jeszcze w 1866 roku. Zmarł w Rzymie w wieku lat 25. Kościół San Agostino znajduje się na placu o tej samej nazwie, niedaleko Piazza Navona.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Wspomniany w poprzedniej audycji Japończyk Anjiro bardzo szczerze opowiedział Franciszkowi Ksaweremu wszystko, co wiedział o swoich współziomkach. Niektórzy biografowie Ksawerego podkreślają jednak, że Anjiro nic prawie nie wiedział o politycznych warunkach, cechach umysłu i nastroju religijnym swych rodaków, będących poza wąskim kręgiem jego własnej sekty i poza granicami rodzimej Kagoshimy. Kim był ten Japończyk Anjiro? Pochodził z Kagoshimy, głównego miasta prowincji Satsuma, w południowej części wyspy Kyushu. Niektórzy autorzy przypuszczają, że należał do klasy samurajów. Wiadomo, że przez jakiś czas należał do buddyjskiej sekty zwanej Shingon, ale jego wiedza o buddyzmie była ograniczona przede wszystkim dlatego, że nie potrafił odczytywać chińskich ideogramów, którymi były wypełnione święte księgi japońskich buddystów. Był jednak pojętnym człowiekiem i szybko uczył się nowych rzeczy. Niepokój sumienia, jaki go dręczył na skutek popełnionych w młodości licznych grzechów, zwłaszcza po dokonaniu zabójstwa, skłonił go do poszukiwania jakiegoś duchowego mistrza, który potrafiłby mu pomóc w odzyskaniu wewnętrznego pokoju. I tak po wielu osobistych przygodach, które na życzenie Ksawerego opisał krótko na użytek jezuitów w Europie 29 listopada 1548 roku, za zrządzeniem Bożej opatrzności spotkał Ksawerego, który stał się dla niego rzeczywiście duchowym mistrzem i ojcem. Jeżeli chodzi o samego Ksawerego, to oprócz pobieżnej znajomości Japonii opartej na relacji spotkanego w Malakce Anjiro, miał także do dyspozycji książeczkę jednego z portugalskich kupców, Jerzego Alvareza, w której podaje pewne wiadomości o Japonii i jej narodzie, oparte zarówno na osobistym doświadczeniu, jak też na zdaniu Japończyków godnych wiary. Wiadomości przekazane przez Alvareza, jakkolwiek zawierały pewne nieścisłości, zwłaszcza w sprawach dotyczących życia politycznego, zrobiły na Xaverym ogromne wrażenie. Przesyłając swoim zakonnym współbraciom w Europie przygotowaną przez Alvareza relację, Xaver napisał: mocno czuję w duszy, że nim przeminą 2 lata, albo ja sam, albo ktoś inny z naszego towarzystwa uda się do Japonii, chociaż to jest bardzo niebezpieczna podróż, zarówno z powodu okropnych burz na morzu, jak i chińskich korsarzy, którzy po nim krążą i niszczą wiele okrętów. Módlcie się więc, najdrożsi ojcowie i bracia, do Boga, Pana naszego, za tych, którzy zdecydują się na tę niebezpieczną przygodę. Tymczasem Anjiro będzie mógł wydoskonalić swoją znajomość języka portugalskiego oraz zobaczyć coś niecoś w Indiach i zapoznać się z europejskim trybem życia. Będziemy go dalej uczyli zasad wiary chrześcijańskiej, a następnie pokierujemy nim w pracy przy przetłumaczeniu ich na język japoński. Przed dalszą podróżą morską do Indii Franciszek Xawery mógł przebywać w towarzystwie Japończyka Anjiro tylko tydzień. Wprawdzie była okazja, żeby Anjiro wybrał się w podróż razem z naszym misjonarzem, ale Japończyk poczuł się zobowiązany, żeby zaczekać na okręt swojego dobroczyńcy Jerzego Alvareza. Tak więc statek z Xawerym na pokładzie wypłynął z Malakki do Indii w grudniu 1547 roku, parę dni przed uroczystością Bożego Narodzenia. Ta podróż była wyjątkowo niebezpieczna z powodu nadzwyczaj silnych burz, które trwały przez 3 doby. Nawet Xawery, który dotąd nie okazywał szczególnego lęku wobec różnego rodzaju niebezpieczeństw, w tym wypadku ten lęk nim zawładnął. Trzeba jednak dodać, że powodem lęku w tym przypadku nie było samo niebezpieczeństwo, że może zginąć, lecz to, że w razie śmierci na morzu nie mógłby już zaspokoić nowej potrzeby swojego serca, jaką stanowiła ewangelizacja Japonii. A oto, jak sam Xawery opisuje ten niezwykle burzliwy i niebezpieczny rejs z Malakki do Indii. W tej podróży doznaliśmy wielu niebezpieczeństw w czasie wielkiej burzy, która trwała 3 dni i 3 noce. Nigdy nie przeżyłem gorszej burzy na morzu. Ludzie na pokładzie płakali i lamentowali nad swoją śmiercią, będąc jeszcze przy życiu, i solennie ślubowali, że nigdy nie wyruszą na morze, jeśli Bóg wybawi ich z opresji. Wyrzuciliśmy za burtę cały ładunek, żeby uratować życie. Gdy burza się rozstrożyła, poleciłem siebie Bogu, Panu naszemu. Nie zaniedbywałem również uciec się do pomocy wszystkich świętych. Nie zdołam wypowiedzieć, ile pokrzepienia doznałem z takiego polecenia się Bogu, Panu naszemu. Gdy niebezpieczeństwo jeszcze trwało, oddałem się w ręce aniołów, jak również pod opiekę patriarchów, proroków, apostołów, ewangelistów, męczenników, wyznawców, dziewic i wszystkich świętych w niebie. I by wzmocnić nadzieję na uzyskanie przebaczenia grzechów, wziąłem sobie za opiekunkę chwalebną dziewicę, Panią naszą, albowiem w niebie wszystko jest jej dane, o co prosi Boga. W końcu złożyłem całą moją ufność w nieskończonych zasługach męki i śmierci Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Pana. Z taką opieką i pomocą dla siebie byłem, jak sądzę, szczęśliwszy podczas burzy niż później, gdy zostałem już uratowany. O dalszych misjonarskich przygodach Xawerego będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz piątkowy program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.